Dobrze, ja robię taki wstęp, żeby Janek mógł właśnie podłożyć już sprzęt grający. Kochani, ta refleksja będzie składać z trzech części. Najpierw przypomnimy króciutko tę drogę, którą przeszliśmy do tej pory w czasie naszego seminarium. Później przejdziemy do zasadniczego tematu, którym jest wspólnota i walka duchowa. I na końcu przeczytamy jeszcze jeden tekst z Biblii, który będzie takim podsumowaniem tej dzisiejszej refleksji. Przechodzimy więc do pierwszego punktu. Doszliśmy w naszej drodze seminaryjnej do piątego ważnego tematu. I ta droga, jak wiemy, jest pomyślana w taki bardzo logiczny sposób. Pierwszy temat, przypomnijmy, odkrywaliśmy prawdę o Bożej miłości. Bóg kocha każdego z nas miłością absolutną, bezinteresowną, powszechną, czyli kocha wszystkich ludzi, kocha absolutnie najgłębszą miłością, to znaczy tak, że nie można bardziej. I takim podstawowym tekstem, który nas prowadził w tych rozważaniach, to był fragment Ewangelii Jana 3,16. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I po odkryciu prawdy o Bogu miłości, w drugiej refleksji uświadomiliśmy sobie naszą grzeszność. Tutaj przewodził nam święty Paweł, w liście do Rzymian 3,23 napisał: wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a grzech oddziela człowieka od Boga, albo jak mówił Bóg przez proroka, wasze grzechy wykopały przepaść pomiędzy mną a wami. Czyli jesteśmy, pomimo tego, że Bóg tak bardzo nas kocha, od Boga oddzieleni, nie doświadczamy tej Bożej miłości. Na szczęście nie zatrzymaliśmy się na tym etapie i doszliśmy do trzeciego tematu, który brzmi: Jezus Chrystus jest Zbawicielem. To On jest rozwiązaniem problemu grzechu, to On daje nam rozwiązanie tego dylematu, że Bóg jest po jednej stronie przepaści, my po drugiej. Jezus wybudował most nad tą przepaścią, którym jest Jego krzyż. Każdy, kto wiarą uchwyci się tego, co dokonało się na krzyżu, może na nowo zyskać kontakt z Bogiem. Tutaj warto przypomnieć Dzieje Apostolskie 4,12, kiedy to Piotr mówił: nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Mamy więc te trzy podstawowe prawdy chrześcijańskiej wiary. Bóg jest miłością, człowiek jest grzeszny, Jezus jest rozwiązaniem problemu grzechu. Ale nie wystarcza tylko intelektualna znajomość tych prawd, tylko z tymi prawdami trzeba coś zrobić. Trzeba je zaaplikować do naszego życia. I mieliśmy ku temu piękną okazję na rekolekcjach, kiedy dotykaliśmy czwartego tematu, a mianowicie przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Tutaj przewodził nam ten piękny tekst z Apokalipsy 3,20, kiedy Jezus mówi: oto stoję u drzwi kołacza, jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Każdy z nas osobiście mógł, niektórzy już po raz kolejny w swoim życiu, potwierdzić swój chrzest, bo tak jak mówi Jezus, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Chrzest przyjęliśmy jako niemowlęta, a teraz aktem swojej wiary potwierdzamy to, co stało się na Chrzcie Świętym. Przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela i w ten sposób nawiązujemy z Nim kontakt. Nie jesteśmy już sami i sami nie musimy walczyć ze swoim grzechem, ale mamy kogoś, kto jest naszym Zbawicielem, kto za nas umarł, tak jak dzisiaj Piotr mówił, jeszcze zanim się narodziliśmy. Pan Jezus już wiedział, że będziemy potrzebować Jego pomocy i umarł za nas. To jest taka miłość uprzedzająca. I kochani, popatrzmy, wiemy, że ta decyzja potwierdzająca chrzest utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Bo jak uczy nas katechizm, gdy przyjmujemy chrzest, stajemy się dziećmi Bożymi. Wcześniej jesteśmy oddzieleni od Boga, w naszym duchu nie mieszka Duch Święty. W momencie Chrztu Świętego Duch Święty wstępuje do naszego serca, to On poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Gdy my swoją osobistą decyzją potwierdzamy swój chrzest, to tym samym poświadczamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I jeżeli tak się dzieje, jeżeli potwierdzamy świadomie swoje dzieciństwo Boże i zaczynamy żyć jak dzieci Boże, to zaczynają się kłopoty. I tu zaczyna się nasz dzisiejszy temat. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Jak Wam się życie toczy? Właśnie, kochani, popatrzmy, że co się dzieje, kiedy świadomie wkraczamy na drogę naszego życia razem z Jezusem, to możemy być pewni dwóch rzeczy, o czym już nieraz mówiliśmy, że po pierwsze będziemy zawsze bardzo szczęśliwi, a po drugie zawsze będziemy mieć wiele kłopotów. I tak jest, bo kto się łączy z Jezusem, to wchodzi właśnie na drogę duchowej walki, w której to duchowej walce jedną z najpotężniejszych broni jest trwanie we wspólnocie. I stąd właśnie dzisiejszy temat, wspólnota i walka duchowa. Popatrzmy, że jest taka zasada w duchowym życiu, że kiedy ktoś świadomie staje się dzieckiem Bożym, pobierając Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, to wtedy może spodziewać się ataków ze strony zła. Kiedy Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan, tam zostało potwierdzone Jego synostwo Boże, to jest mój Syn umiłowany, w którym mamy podobanie. I ewangeliści mówią, natychmiast Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Gdy świadomie deklarujemy, jesteśmy dziećmi Bożymi, a tak przypuszcza szatan i dlatego potrzeba nam kilka ważnych środków, które będą naszą bronią w duchowej walce. I tu rozpoczyna się druga część naszej konferencji, mianowicie powiemy sobie o pięciu zasadach wzrostu duchowego albo walki duchowej. I właściwie każda z nich wiąże się z trwaniem we wspólnocie, choć wspólnota jest jedną z tych zasad. Ale każda z tych zasad, albo każda z tych broni przeciwko złemu rozwija się zarówno w naszym indywidualnym życiu, jak i w życiu duchowym wspólnoty. Proste, zupełnie sprawy. Takie podstawowe dla nas chrześcijan, od których wiemy od tego momentu, kiedy świadomie chcemy przeżywać swoją wiarę, ale warto sobie właśnie co pewien czas uświadamiać na nowo takie podstawowe prawdy, bo po to jest seminarium odnowy wiary. Odnawiamy naszą świadomość tego, w jaki sposób zwyciężać zło w naszym życiu i kroczyć tą drogą, którą Jezus nam wyznacza. Zasada pierwsza to oczywiście modlitwa. Kto chce wzrastać duchowo, powinien się modlić, powinien spotykać się z Panem Bogiem. O tym mówiliśmy na ostatniej konferencji, w czasie rekolekcji, więc tutaj nie będziemy bardzo głęboko w ten temat wchodzić. Przypomnijmy tylko może tyle, że święty Łukasz, ewangelista, chciał pokazać, że całe życie Jezusa było modlitwą i dlatego zupełnie świadomie zaakcentował trzy momenty w życiu Jezusa. Pierwszy chrzest. Tylko u Łukasza czytamy, że gdy Jezus się modlił, to wtedy przyjął chrzest w rzece Jordan. Inni ewangeliści nie mówią, że Jezus wtedy się modlił, ale to jest początek Jego działalności i Łukasz akcentuje modlitwę. Później jesteśmy w samym centrum działalności Jezusa i Jezus wychodzi na górę Tabor i tam się modli, scena przemienienia. I wreszcie ostatni moment to modlitwa w Ogrójcu i modlitwa na krzyżu, prawda? Czyli moment męki i śmierci. Jezus kończy swoją publiczną działalność i znowu Łukasz podkreśla właśnie fakt modlitwy Jezusa. Teologowie mówią, że to jest taki zabieg ewangelisty, który chce pokazać, że całe życie Jezusa było zanurzone w modlitwie. I dlatego święty Paweł pisał w pierwszym liście do Tesaloniczan, nieustannie się modlcie i dlatego pierwsi chrześcijanie ukuli tę modlitwę wszystkich rzeczy, czyli poświęcenie Panu Bogu każdego dnia, kiedy rano się budzimy, żeby cały ten dzień, który rozpoczynamy, był modlitwą. Modlitwa jest więc absolutnie niezbędną bronią w naszej duchowej walce. Druga zasada wzrostu w chrześcijańskim życiu to Słowo Boże. Trzeba czytać Pismo Święte, tak zupełnie prosto mówiąc. Kiedy w XIII wieku przed Chrystusem Izraelici wyszli pod wodzą Mojżesza z Egiptu, wędrowali przez pustynię, to w pewnym momencie, mamy o tym w 33 rozdziale Księgi Wyjścia, w pewnym momencie Pan Bóg nakazał Mojżeszowi wybudować namiot spotkania. Mojżesz wybudował ten namiot poza obozem. To jest też takie dosyć ważne sformułowanie, jeśli chcemy odczytać ten tekst z punktu widzenia duchowego, poza obozem, to znaczy nie w zgiełku codziennej jakiejś pracy, naszych zadań, obowiązków i tak dalej, tylko żeby się spotkać z Bogiem w namiocie spotkania, to trzeba wyjść poza tę naszą codzienność, poza te zabieganie, galimatias, obowiązki, po prostu znaleźć sobie taki czas, gdzie jest tylko Bóg i ja i tam spotykamy się z Bogiem w namiocie spotkania. Jak pięknie autor Księgi Wyjścia mówi, że ile razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował z obłoku i Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Wiemy, że mamy różne sposoby czytania Pisma Świętego. W różny sposób można się spotykać z Bogiem właśnie przez słowo Biblii. Znamy różne też zasady tworzenia sobie takiego planu spotykania się z Bogiem przez Biblię. Te dwie podstawowe to jest lectio continua, czyli kiedy wybieramy jakąś księgę Biblii i rozdział po rozdziale czytamy, później następną. Niekoniecznie od Księgi Rodzaju do Apokalipsy, lepiej zacząć od Nowego Testamentu, później przejść do Starego Testamentu. Ale też druga zasada to jest ta, że możemy czytać czytania liturgiczne przeznaczone na dany dzień. Wtedy przez 3 lata przejdziemy całą treść Pisma Świętego, ale nie przejdziemy wszystkich fragmentów. Nie wszystkie fragmenty Biblii znalazły się w czytaniach liturgicznych. Więc kto czyta tym sposobem właśnie czytań liturgicznych, ten nie pozna całej Biblii. Dlatego, kochani, w tym momencie dwie fajne rzeczy chciałbym powiedzieć. Pierwsza, jeżeli będziecie mieli chwilkę w domu, warto sobie poszukać na YouTubie to, co wydarzyło się w hali stulecia kilka dni temu, kiedy brat John i biskup Ryś mówili właśnie o lekturze Biblii i o tym, czym jest lektura Biblii dla naszego życia, jak zmienia nasz sposób patrzenia, jak nas przybliża do Boga. Takie fajne spotkanie z pytaniami też młodych ludzi. Można to znaleźć, no pewnie trzeba wpisać brat John i arcybiskup Ryś, albo sobie poszukać na EWTN. EWTN jest taka telewizja, która o tutaj się mieści, piętro wyżej nad nami. I oni to nagrywali, transmitowali. No bardzo fajne, takie proste rzeczy, ale bardzo porządkujące. I druga rzecz, też fajna, to taka, że być może niektórzy z nas wiedzą, kilka tygodni temu papież ogłosił, że druga niedziela zwykła, nie ma niedziel zwykłych, każda jest niezwykła, druga niedziela w ciągu roku będzie obchodzona w całym Kościele jako niedziela Słowa Bożego, a druga niedziela w ciągu roku wypada w tym okresie liturgicznym 26 stycznia w tym roku, bo za chwilkę kończymy okres Bożego Narodzenia. Później mamy 15, 19 stycznia to jest pierwsza niedziela już po okresie Bożego Narodzenia i druga niedziela tak zwana zwykła, ale lepiej mówić w ciągu roku, to jest 26 stycznia. Jeszcze nie wiemy, jak to będzie w Polsce, bo w Polsce myśmy wyprzedzili papieża, i z 10 lat temu wprowadziliśmy, nawet może więcej, tak zwaną niedzielę biblijną, jeżeli pamiętacie, druga niedziela po Wielkanocy. To jest niedziela biblijna, dzieło biblijne wtedy powstało. No a teraz papież takie coś zrobił dla całego Kościoła. Teraz pytanie, czy my się podporządkujemy, czy będziemy świętować 2 niedziele biblijne, to pewnie konferencja episkopatu musi się nad tym zastanowić i jakąś decyzję wydać. Ale z tej racji, że w tym roku po raz pierwszy, 26 stycznia, obchodzić będziemy tę niedzielę biblijną, to wspólnota Halleluja, która też się gromadzi tu, gdzie nie, robi bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie w najbliższy czwartek będę miał dla nich konferencję na temat wartości czytania Pisma Świętego. I w przyszłym tygodniu właśnie, przypuszczam, że około czwartku, na stronie internetowej wspólnoty będzie zamieszczona taka aplikacja i też taki program, uwaga, żeby rozpoczynając od 26 stycznia czytać Pismo Święte po jednym rozdziale dziennie, można je przeczytać do roku 2023. Troszkę. Ale jest to tak fajnie, bo myśmy nad tym siedzieli troszkę, jest to tak fajnie pomyślane, że cały plan będzie zamieszczony na stronie wspólnoty Halleluja. Będzie taka podstrona, A oprócz tego będzie też, teraz informatycy nad tym pracują, aplikacja, którą można pobrać na telefon, także codziennie będzie przychodził tekst, który powinniśmy przeczytać. I będzie to też tak zrobione, że kto się spóźni i nie zacznie 26, to może zacząć w dowolnym momencie dołączyć do tego, prawda? Także zachęcam, żeby zerknąć gdzieś pod koniec przyszłego tygodnia i można spróbować, można też zachęcać, żeby w ten sposób mieć taką pewność, że czytamy Słowo Boże, poznając całą Biblię. Słowo Boże to jest druga zasada. Zasada trzecia to świadectwo. Kiedy Jezus odchodził z tego świata w niebowstąpienia, mówił: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. To jest też ciekawe, że to święty Łukasz, który jest autorem Dziejów Apostolskich, w tym jednym zdaniu, Dzieje 1:8, nakreślił właściwie wszystko to, co będzie opisywał w Dziejach Apostolskich. No bo gdy Duch Święty stąpi na nas, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie. Pierwsze rozdziały to jest wspólnota w Jerozolimie, później w Judei, rozszerza się, później w Samarii, 8 rozdział, jesteśmy w Samarii, tam przychodzi Słowo Boże, a później aż po krańce ziemi, czyli aż do momentu, kiedy święty Paweł dotarł do Rzymu. I wiemy, że użyte tam słowo greckie świadek, to brzmi ono martys po grecku, martyr po łacinie, martys po grecku, a oznacza ono nie tylko świadka, ale i męczennika. To jest właśnie ta zasada, o której Jezus mówił w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy wysyłał apostołów na misję, po dwóch: idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Boże. I tylko tyle im powiedział, całe to jest mowa misyjna. Idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Boże. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych. I tu się kończy, co mają mówić i robić, a później jest cały rozdział zapowiedzi prześladowań. Bo kto idzie za Jezusem, ten musi się spodziewać prześladowań. I to właśnie zawiera w sobie to słowo martys. Jestem świadkiem Chrystusa, ale jednocześnie jestem narażony nawet na męczeństwo, bo świadek i męczennik to jedno i to samo słowo. I dlatego czytamy w Dziejach Apostolskich, że uczniowie cieszyli się, że zdali się zgodni cierpieć dla imienia Pana. Cieszyli się, że mogą ponosić cierpienie z powodu głoszenia Ewangelii. Gdy nie ponosili cierpienia z powodu głoszenia Ewangelii, to byli bardzo zaniepokojeni. Pomyśleli sobie, że coś się dzieje nie tak z nimi. Na przykład był taki John Wesley, kaznodzieja, który założył taką, można powiedzieć, odłam protestantyzmu, metodyzm, metodyści. John Wesley jeździł od wioski do wioski na koniu i głosił Ewangelię. Nie głosił w kościołach, tylko siedział na swoim wioskowcu. I pewnego razu, gdy przejeżdżał z wioski do wioski, modlił się takimi słowami: Panie Jezu, co jest ze mną nie tak? Już tydzień głoszę i nikt mnie nie prześladuje. I wtedy wybiegli tacy wózy, wzięli kamienie i zaczęli w niego rzucać. I on wtedy zaczął mówić: chwała Ci, Panie, teraz wiem, że jestem na dobrej drodze. Więc my też musimy mieć taką świadomość, że jeżeli idziemy za Jezusem, to pojawią się osoby, które będą temu przeciwni. A jeżeli nie mamy przeciwników, no to trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście jesteśmy na takiej drodze bardzo, powiedzmy, radykalnie zdeklarowanymi uczniami Jezusa. I to jest właśnie ta kolejna ważna zasada, dawanie świadectwa o Chrystusie. Żeby dawać świadectwo o Chrystusie, to trzeba mówić. I to jest też, można dawać oczywiście piękne świadectwo życiem, przykładem, to jest podstawa, ale też, ja się tak czasem zastanawiam właśnie, jak to jest z naszym dawaniem świadectwa słownego o tym, że przynależę do Jezusa. Jesteśmy, nie wiem, gdzieś w biurach, w urzędach, w swoich zakładach pracy. Ja w swoim zakładzie pracy, to wszyscy wiedzą, że jestem chrześcijaninem. Ale no, na przykład u was pewnie też. Jola idzie do szkoły, wszyscy wiedzą, że Jolka to jest święta, co nie?
Bo rano nam przyjdzie.
Proszę?
Bo rano nam przyjdzie.
No, na przykład. Ale właśnie, jak nas ludzie postrzegają? Bo czasem widzę, że są... ludzie latami pracują obok siebie. I tak naprawdę ta osoba chodzi do kościoła, ta chodzi do kościoła, modli się i tak dalej, ale na przykład nigdy pomiędzy nimi takie tematy nie występują. A ja wam też powiem, że w gronie księży to też tak jest. Paradoksalnie to brzmi, ale my chętnie rozmawiamy o rekolekcjach, o konferencjach, o katechezach, o tym, co w Kościele zrobić i tak dalej. Niby wszystkie takie temowe, takie duchowe tematy, prawda? Ale trudno jest zacząć mówić, słuchaj, Bóg to i to zrobił w moim życiu. Albo widzę, że to jest działanie Jezusa w moim życiu. I to jest takie duże niebezpieczeństwo, że teoretycznie wciąż żyjemy Kościołem i sprawami duchowymi, ale gdy przychodzi do takiego autentycznego dawania świadectwa osobistego, to jest dosyć trudno.
Nawet no, właśnie... Nawiedzony ksiądz, tak?
Proszę?
Jak ksiądz mówi, to nawiedzony ksiądz.
Tak, nawiedzony, nie? Bóg zmienił coś w moim życiu. Dlatego no, warto, oczywiście, słuchajcie, trzeba mądrze dawać świadectwo. Mądrze to znaczy, jak na przykład mam takie odczucie, że mogę coś powiedzieć takiego duchowego, odwołać się do Biblii, przywołać jakieś słowa Chrystusa, powiedzieć, że podejmuję takie decyzje dlatego, że jestem chrześcijaninem i tak dalej. To fajnie, to dobrze, bo to może być przykład dla innych i to może być budujące. Ale też jeżeli jesteś w Arabii Saudyjskiej, idziesz do restauracji i masz talibów wokół siebie, to nie zachęcałbym rozpoczynać modlitwy przed posiłkiem znakiem krzyża, prawda? To nie będzie mądre świadectwo, tylko to będzie prowokacja. Dlatego trzeba też mądrze umieć wyczuć, na czym moje chrześcijańskie świadectwo ma polegać. W każdym razie no, to jest ta trzecia zasada naszego wzrostu duchowego i walki duchowej. I jednocześnie ta zasada jest dosyć paradoksalna, dawanie świadectwa, bo o ile zazwyczaj w ekonomii jest tak, że gdy się z kimś czymś dzielimy, to czegoś nam ubywa, to tutaj jest dokładnie odwrotnie. Jak ja się dzielę swoją wiarą, to wiara rośnie i w sercu tego, który słucha, i w moim. Prawda? I to jest taki paradoks tej zasady dawania świadectwa. Zasada czwarta, która można powiedzieć w pewien sposób łączy i spaja pozostałe, to główny temat dzisiejszej refleksji, czyli trwanie we wspólnocie. Trwanie we wspólnocie jest konieczne do naszego duchowego wzrostu. To nie jest dodatek. I popatrzmy, jak tu fajnie Piotr na początku mówił. Przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I ja przyznam, też miałem taką pokusę. No, przyjąłem Jezusa, to co? Modlę się. Czytam Słowo Boże, czytam Słowo Boże. Mogę sobie żyć, chodzić, być chrześcijaninem, dawać świadectwo Jezusie, ale wcale nie muszę trwać we wspólnocie. A tymczasem to sam Jezus postanowił, że trwanie w Kościele jest nieodzownym warunkiem zbawienia. Kto chce się zbawić, ten musi być w Kościele, bo poza Kościołem nie ma zbawienia, jak mówił święty Cyprian w II wieku. I to stało się dogmatem. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus utożsamia się z Kościołem. Kiedy Szaweł prześladował, patrzę na Pawła, Paweł prześladował Kościół i spotkał Chrystusa pod bramami Damaszku, to popatrzmy, co Jezus mu powiedział. Szaweł, dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego w ten sposób? Bo Paweł prześladował Kościół, chrześcijan, ale Chrystus się utożsamia z Kościołem. Mówi, to jestem ja. Ty prześladując chrześcijan, prześladujesz mnie. W związku z tym, kto chce być zbawiony przez Chrystusa, to musi trwać w Kościele. Nawet ludzie niewierzący, jeżeli będą zbawieni, możemy mieć taką nadzieję, to będą zbawieni przez Chrystusa i przez pośrednictwo Kościoła. I tutaj mówimy o generalnie wspólnocie Kościoła, to jest zupełnie zrozumiałe, ale potrzeba nam jest też takiej na przykład wspólnoty jak ta, albo innych wspólnot, gdzie trwamy razem w jedności z innymi chrześcijanami. Popatrzmy, co Pan Jezus zrobił. Zmniejszył liczbę Żydów, których potrzeba do tego, aby ich modlitwa była oficjalnie uznana przez judaizm. U Żydów w dniu dzisiejszego jest tak zwany minyan. Minyan znaczy 10 po hebrajsku. I żeby modlitwa można była być uznana za liturgiczną, musi być 10 mężczyzn, na przykład w synagodze, prawda? Dopiero wtedy zaczynają modlitwę. Dlatego czasem się tak zdarza, że na przykład idę sobie ulicą w Jerozolimie i jest czas modlitwy, jest 9 Żydów. Więc mnie zapraszają, czy możesz tu stanąć chwilę z nami? Na wszelki wypadek nie pytają, czy jestem Żydem, bo to musieli znowu czekać. No i ja na chwilkę z nimi postoję, oni odmówią swoje modlitwy i już była ważna liturgiczna modlitwa, bo było 10 facetów, prawda? Jezus, Żyd, zmienił to i powiedział, popatrzcie, gdzie dwaj lub trzech zbiorą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Ale musi być dwóch lub trzech, bo to jest wspólnota. Tak więc tam, gdzie się dwoje lub troje ludzi zbiera w imię Jezusa, tam Jezus jest obecny. Dlatego na przykład dzisiaj tutaj sobie weszliśmy, rozpoczęło się spotkanie, to taka pierwsza myśl mi przyszła, że Pan Jezus tu jest obecny na trzy sposoby. Po pierwsze, jest obecny w każdym z nas, bo każdy z nas go przyjął jako Pana i Zbawiciela. Po drugie, jest obecny w Słowie, to jest Jego obecność, tak uczy konstytucja liturgii. Po trzecie, jest obecny w zgromadzonej wspólnocie, w nas, jako żywym organizmie Kościoła, prawda? Czyli to są trzy formy obecności. A gdy idziemy na Eucharystię, to dochodzą jeszcze dwie, jest w osobie kapłana i jest w swoim ciele i w swojej krwi, prawda? Czyli właśnie to trwanie we wspólnocie obejmuje również modlitwę liturgiczną, czyli wskazujemy tutaj na sakramenty, na Eucharystię przede wszystkim. Ojcowie Kościoła byli świadomi, że nie można wzrastać duchowo, nie będąc we wspólnocie, i dlatego w ich pismach znajdujemy takie dwa bardzo proste obrazy. Pierwsza to obraz ogniska, płonie ognisko na środku, ale wystarczy, mówią, wyjąć taką płonącą żagiew i odsunąć ją na kilka metrów dalej. Ona bardzo szybko zgaśnie, ognisko będzie płonąć dalej. I mówi, tak samo jest z naszą wiarą. Jeżeli trwamy we wspólnocie, to wiara płonie w naszych sercach. Jeżeli się oddalasz od wspólnoty, wiara gaśnie. I drugi obraz to obraz koła, troszkę tak jak tutaj jesteśmy. O, jeżeli tutaj to światło symbolizuje nam Pana Jezusa, prawda, światło Chrystusa, no to mówili, gdy stoimy na obręczy koła, to jesteśmy w jakiejś odległości od Pana Jezusa. Gdy chcemy się do Niego zbliżyć, to jakbyśmy teraz wszyscy wstali, się zbliżyli, to będziemy też bliżej siebie. Im jesteśmy bliżej Boga, tym jesteśmy bardziej we wspólnocie. Wspólnota jest więc koniecznym narzędziem zbawienia, czasem trudnym, ale koniecznym. Tak, welcoming service, to kiedyś chyba mówiliśmy o tym. Jest w Stanach Zjednoczonych i w Anglii przede wszystkim taki zwyczaj, że kiedy kończy się msza święta, no to kapłan jeszcze w ornacie staje przy drzwiach, jak ludzie wychodzą, to wszystkich pozdrawia, wita się. Widzieliście może gdzieś na różnych filmach. Takiego mam kolegę Zbyszka, który pracuje już z 15, może nawet więcej lat w Anglii. I kiedyś tak stanął właśnie przy drzwiach, zobaczył takiego mężczyznę, który do jego parafii przychodzi dosyć rzadko do kościoła. I mówi, słuchaj, czy ty jesteś w armii Pana? On się tak popatrzył, mówi, co to znaczy, co ksiądz ma na myśli? Kto jest w armii Pana, to przychodzi na mszę co tydzień. A on mówi, a to jestem w tajnych służbach. No więc prawdziwy chrześcijanin nie jest w tajnych służbach, tylko trwa we wspólnocie, prawda? Bo to jest naturalne środowisko wzrostu. I to jest też ważne, popatrzcie, że pojawia się tam imię Jezusa, gdzie dwaj lub trzej zbiorą się w imię moje. To jest dla Żydów, którzy to słyszeli po raz pierwszy, to musiał być szok totalny, bo Żydzi chodzili do świątyni 3 razy w ciągu roku, gdzie zbierali się w imię Boga Jahwe, chodzili do synagogi, gdzie zbierali się w imię Boga Jahwe, wyrzucali złe duchy w imię Boga Jahwe, wędrowni egzorcyści, uzdrawiali w imię Boga Jahwe, przyzywając imienia Bożego, prawda? Natomiast pojawił się Jezus i wszystko to odwrócił. I mówi, już nie w imię Boga, ale w moje imię. Czyli stawia siebie na równi z Bogiem Starego Testamentu. To musiało być dla nich szokiem. Gdzie dwaj lub trzej zbiorą się w imię moje. Tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą w imię moje. Złe duchy będą wyrzucać. Piotr wchodzi do świątyni i widzi paralityka i mówi, w imię Jezusa Chrystusa, wstań i chodź. Nie w imię Boga Jahwe, którego świątynia tu stoi, ale w imię Jezusa Chrystusa. I to imię Jezusa było tym, które łączy całą wspólnotę, które jest spoiwem tej wspólnoty. No i wreszcie zasada piąta to nasze myśli. Musimy pilnować naszych myśli, bo kształtowanie chrześcijańskiego sposobu życia zaczyna się od kształtowania chrześcijańskiego sposobu myślenia. Święty Paweł w Rzymianach 12:2 mówi, przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Tam, przepraszam, tam jest to słowo metamorfete, po grecku, przemieniajcie się, 12 dla. A metamorfoza w takim pierwotnym znaczeniu w Grece oznacza taką naturalną przemianę larwy, z której wykruwa się motyl. Nagle widzimy taki kokon zeschły, wydaje się martwy, do niczego się nie nadający, ale w pewnym momencie się otwiera i wykruwa stamtąd piękny motyl. I to jest metamorfoza, przemiana. I Paweł mówi w ten właśnie sposób, przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, czyli z czysto ludzkiego sposobu myślenia trzeba nam zacząć myśleć po Bożemu. No, na to się żalił Pan Bóg przez proroka Izajasza, kiedy mówił, moje myśli nie są myślami waszymi. Nawet niektórzy tacy, powiedzmy, spowiednicy czy ojcowie duchowi mówią tak, ten, kto kontroluje twoje myśli, kontroluje całe twoje życie. Warto więc, żeby Słowo Boże kontrolowało nasze myśli, bo wtedy mamy pewność, że kroczymy tą Bożą drogą. Popatrzcie więc, podsumowując, że mówiąc o wspólnocie, ale mówimy jednocześnie o zasadach duchowego wzrostu, które też bardzo łatwo jest zapamiętać, bo układają się one tak na kształt krzyża. Modlitwa, ja mówię do Pana Boga, Słowo Boże, Bóg mówi do mnie. Później świadectwo, ja świadczę przed innymi, trwanie we wspólnocie, buduje się wiarą innych, buduje się świadectwem innych, czyli mamy tą drugą belę krzyża, a tym, co je łączy, spoiwem jest ta ostatnia zasada, kształtowanie swojego sposobu myślenia, przemienianie swoich myśli. To jest coś, co można powiedzieć łączy te dwie bele krzyża i można by pewnie wyróżniać całą masę jeszcze innych zasad, albo bardziej je uszczegółowić, ale myślę, że w tych pięciu w jakiś sposób zawiera się taka nasza droga chrześcijańskiego wzrostu, a jednocześnie otrzymujemy tam takie zasady walki duchowej, czy broń do walki duchowej, jaką jest właśnie modlitwa, czytanie Słowa Bożego, trwanie we wspólnocie, świadectwo i przemiana sposobu myślenia. I tu kończy się druga część naszej refleksji, a trzecia jest najkrótsza, mianowicie można sobie sięgnąć jeszcze do listu do Efezjan w 6 rozdziale od 12 do 18, gdzie tak naprawdę Paweł daje nam jeszcze raz te same zasady duchowego wzrostu i walki duchowej, chociaż jest ich tutaj 7, ale gdybyśmy popatrzyli, to one się jakoś w tych pięciu zawierają. Tam Paweł mówi o duchowej zbroi. List do Efezjan 6, od 13 do 18. Paweł był bardzo praktyczny, obserwował Rzymian, rzymskie wojsko, które maszerowało po drogach Palestyny. Palestyna była wtedy pod rzymską okupacją i widząc takich rzymskich żołnierzy właśnie nawiązywał do tego w liście do Efezjan. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście zdołali się przeciwstawić i ostać w dzień zły, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy wasze biodra prawdą. Mamy pas prawdy. Ja mam takie coś u siebie w domu i chciałem dzisiaj przynieść nawet, ale myślę sobie, pewnie dzieciaków nie będzie. Bo na rekolekcjach, jak prowadzimy dla dzieciaków nauki, to bierzemy to i bierzemy jednego gościa, który będzie rycerzem Pana Jezusa. Najpierw mamy taki pas prawdy. Prawda? Dalej. Oblubszy pancerz, którym jest sprawiedliwość. No, czyli wiadomo, zachowanie Bożych przykazań, sprawiedliwość. Obuwszy wasze nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny, czyli świadectwo. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia. Hełm pilnuje głowy, żeby głupie myśli nie wpadały na głowę. Stąd właśnie kształtowanie chrześcijańskiego sposobu myślenia. Weźcie też miecz ducha, to jest Słowo Boże. Czyli kolejna zasada, o której mówiliśmy. Wśród wszelkiej modlitwy i błagania. Czyli znowu ta pierwsza zasada, modlitwa. I przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Mamy więc właśnie takie, można powiedzieć, skumulowanie tych zasad w obrazie zbroi, a zbroja, wiadomo, jest potrzebna do walki, bo tylko wtedy będziemy mogli pokonać złego. Mamy więc już znowu intelektualną świadomość, co powinniśmy robić, po tym, kiedy przyjęliśmy już Pana Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela i wkraczamy na drogę kroczenia przez życie razem z Nim, mamy świadomość, że będziemy atakowani, mamy świadomość tych pięciu zasad, które należy stosować w naszym życiu, ale abyśmy mogli je skutecznie stosować, potrzebujemy pomocy z góry. Ta pomoc nazywa się Duchem Świętym i o tym będziemy mówić na następnym spotkaniu, na które już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję.